Dobry wieczór, witam Was serdecznie. W kolejnej wieczornej rozmowie z cyklu Jestem 97, nie podnoś się bliżej niż myślisz. W drugiej edycji. Druga edycja ma nieco inny tytuł, mianowicie niektórych okresów nie da się oswoić w 3 do 5 dni. I o tym wiedzą doskonale Wiktoria i Tomek, których zaprosiłam dzisiaj do tej wspólnej rozmowy. Chciałam w zasadzie bardzo porozmawiać o tym męskim punkcie widzenia na temat niepłodności, na temat dawstwa, na temat tych wszystkich emocji, które krążą wokół, wśród, w parze i w każdej jednostce z osobna. Wiktoria i Tomek, witam Was serdecznie.
Cześć, dobry wieczór.
Tomek, przeżyłeś to?
Okej.
Super. Wiktoria, ty prowadzisz konto na Instagramie Indie Matka, na której bardzo, bardzo dużo, często i w szczegółach opowiadasz o swoich przejściach z niepłodnością. Tomka nie ma, ale niejednokrotnie można było tam w przemyconych zdjęciach zobaczyć, więc fajnie, że mam okazję też z tobą, Tomku, porozmawiać. Ale słuchajcie, ja bym chciała zacząć od tego, jaka jest wasza historia w ogóle niepłodności. Jesteście młodzi. U ciebie, Wiki, z tego co wiem, zdiagnozowano niepłodność już endometriozę w wieku 19 lat, czyli bardzo młodziutka byłaś. Jakbyście mogli tak trochę opowiedzieć o tych początkach, jak to było, w jaki sposób byliście traktowani też przez lekarzy, wiesz, początki tych badań, tego wszystkiego, takie wprowadzenie w tą niepłodność waszą.
Jasne. My zaczęliśmy się starać o dziecko, kiedy ja miałam 23 lata, Tomek miał 28 i wydawało nam się, że to będzie takie oczywiste, że za chwilę zejdę w ciążę. Odstawiliśmy tabletki, znaczy ja odstawiłam tabletki, no i jakby założyliśmy, że 3 miesiące bańki, wszystko jest i wszystko było pięknie zaplanowane i mijały nam kolejne miesiące, kiedy ta ciąża się nie pojawiała. Ja cały czas byłam pod opieką ginekologa mojego, który nadzorował moją endometriozę i wrzucał co jakiś czas badania. Takie niby podstawowe, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w normie, tarczyca, hormony i tego typu rzeczy. I kiedy po roku czasu przestało, no jakby cały czas nam nie wychodziło, a te wyniki no nie były jakieś tragiczne, zaproponował, żebyśmy zrobili badanie nasienia u Tomka. I tak na dobrą sprawę, ja pamiętam ten dzień, kiedy ja odebrałam te wyniki nasienia, to była w ogóle pandemia już wtedy, więc tylko ja byłam w gabinecie u mojego lekarza z tymi wynikami i on do mnie powiedział te słowa, że tak na dobrą sprawę dla niego te wyniki są tragiczne. To w ogóle nie był lekarz, który pracował w klinice leczenia niepłodności, więc po prostu ginekologiem położnikiem. I kiedy ja to usłyszałam, to wyszłam z tego gabinetu i po prostu czułam się, jakbym dostała w twarz, bo miałam wrócić do domu, gdzie czekał na mnie Tomek. Ja nie wiedziałam, co mam mu w ogóle powiedzieć. Ja byłam przerażona tym, w jaki sposób on na to zareaguje i jakby ja usłyszałam wtedy, że on tak na dobrą sprawę praktycznie jest bezpłodny i wiedziałam, że to może zadziałać w dwie strony. Albo całkowicie to uderzy w jego męskość i załamie nas i jego jako człowieka i faceta. Albo będzie Thompsonem, którego tak na dobrą sprawę znam i którego raczej zakładałam, że się zachowa w ten sposób, czyli jest problem, tego po prostu rozwiązujemy. I w tych nerwach płaczu przyjechałam do domu i jakby ja jestem raczej rozgadaną osobą i zawsze wiem, co powiedzieć, a to był taki moment, kiedy ja siadłam i powiedziałam, słuchaj, kochanie, bo jest taka sytuacja, ale nie wiem, jak mam ci to powiedzieć. I on siedział, Tomek jest dużym mężczyzną, wysokim, postawnym, i ja patrzyłam na niego, jak on siedzi, taki dorosły, wielki facet, który mnie obejmuje i mówi, że okej, jakby no jest tak, więc spoko, no musimy to dźwignąć. I totalnie przyjął to na chłodno. Ja to opisuję ze swojej perspektywy, pewnie Tomek zaraz opowie, jakie jemu te emocje towarzyszyły. No ale to był taki moment, w którym pierwszy raz zderzyliśmy się z tematem niepłodności, tak na ostro, że tak to ujmę, że gdzieś jakby wiedzieliśmy, że coś takiego się dzieje i jest w świecie, ale nigdy nie sądziłam, że nas to spotka. No a ja wtedy pierwszy raz sobie pomyślałam, że okej, to jest chyba coś, z czym przyjdzie nam się zmierzyć. pomimo tego, że lekarzka to powtórzyła badania w innej klinice, no to był ten taki pierwszy punkt styczny, że z tematem niepłodności i z kliniką naczynia też niepłodności.
Okej. No właśnie, no to ja bym chciała Tomka zapytać, jak to duży, postawny mężczyzno, który słyszysz coś takiego, co się dzieje, wiesz, w emocjach, w głowie, nie wiem, w brzuchu, w żołądku, gdziekolwiek, gdzie to się dzieje? Co się dzieje u mężczyzny, który słyszy taką diagnozę?
Powiem ci szczerze, że w moim przypadku to chyba nic.
Okay.
Ja jestem generalnie osobą taką, która przyjmuje zawsze wszystko na chłodno i podejmuje decyzje zero-jedynkowo w oparciu o jakąś tam, powiedzmy, dane. Nawet w życiu takim właśnie prywatnym, związanym w moim przypadku właśnie z niepłodnością. Ja nie ukrywam, że ja gdzieś wcześniej podejrzewałem, że taka sytuacja może być, z uwagi na to, że gdzieś tam na samym początku wspominałem Wiktorii, że mam problemy z żylakami jąder, które no niestety gdzieś po drodze nie dopilnowałem sobie tego tematu jakby to powiedzieć, wcześniej nie poszedłem do lekarza, nie załatwiłem tego, nie leczyłem tego i gdzieś czułem, że gdzieś taka sytuacja może właśnie wyniknąć w momencie, kiedy będziemy się starać o dziecko i będziemy mieć tutaj tak naprawdę pierwsze badanie tego nasienia. W momencie, kiedy właśnie Wiktoria, tak jak opowiedziała, przyszła do domu, przedstawiła mi tą całą sytuację, to już wtedy wiedziałem, że nie będzie ciekawie, no ale można powiedzieć, że ją drugi raz w ciągu tego jednego dnia zaskoczyłem. Pierwszy raz ją zaskoczyły osoby w klinice, drugi raz ja ją zaskoczyłem z uwagi na to, że powiedziałem, że taki problem to nie jest problem, ponieważ są inne rozwiązania.
Okej.
Okay. Bez emocji w zasadzie po mojej stronie jakichś większych, głównie tutaj Wiktoria tę sytuację przeżywała, ja jakoś tak specjalnie nie.
Słuchaj, a jak myślisz, w twoim przypadku to że tak nie przejąłeś się tym aż tak w taki sposób, w jaki można by sobie wyobrazić, że jednak to jest jakieś tam, wiesz, traumatyczne doświadczenie, trudne, a na pewno, tak?
Na pewno, tak.
Co ci pomogło? Gdzie jakby widzisz to, że, wiesz, słyszysz coś takiego i jesteś na tyle chłodny, że okej, dobra, z marszu można by powiedzieć, myślisz sobie, ale są inne rozwiązania, bo to trzeba być wyjątkowo, no, zasobnym emocjonalnie, wiesz, człowiekiem, żeby podejść do sprawy w taki sposób. Co ci pomogło wtedy?
Znaczy, powiem tak, ja wiele różne rzeczy przeżyłem w swoim życiu, różne miałem sytuacje, które gdzieś tam w jakiś sposób zbudowały mój charakter i to, w jaki sposób przyjmuję ciężkie informacje. I to raczej to miało bardzo duży wpływ, dlaczego akurat zareagowałem tak, jak zareagowałem. Tutaj też wiedziałem gdzieś tam z tyłu, że z Wiktorią chcę stworzyć rodzinę, chcę mieć dziecko i gdzieś tam w żartach nawet na samym początku mówiłem, że jeżeli nie damy rady w ten sposób, to tak naprawdę mamy kilka innych ścieżek, które możemy tak naprawdę sobie wybrać. Tutaj niepłodność nie jest tak naprawdę zamknięciem drzwi na przyszłość. Wręcz przeciwnie, to tak naprawdę może nie tylko zbliżyć nas do siebie, ale też tak naprawdę może nauczyć nas jakiegoś takiego nowego doświadczenia, które tak naprawdę weryfikuje niektóre sprawy.
Ja mam taką teorię na temat zderzenia się pary z niepłodnością, że ona jest dewastująca dla par, które już miały nieco chwiejne fundamenty swojego związku, a wzmacniająca tych par, które jakby już od początku bardzo, bardzo jakby są ze sobą tacy zżyci i przechodzą przez życiowe różne jakieś sytuacje na maksa razem, tak? Czy to ich jakby wzmacnia? I moja teoria na ten temat jest taka, że właśnie silne pary, takie ugruntowane mocno emocjonalnie, zyskują wręcz na tej niepłodności, bo to jest jakby taka kolejna rzecz, która bardzo weryfikuje ich razem, tak? No bo tutaj masz jakby taką jednostkowe podejście, to jesteś ty, to jest ona i tak naprawdę pada na was coś, co może spowodować, że No dobra, sayonara, nie? No to może każdy z nas po prostu ułoży sobie życie. A niepłodność właśnie powoduje to, że takie mocne, ugruntowane pary zazwyczaj są ze sobą bardziej zbliżone. Nie wiem, czy podzielacie moją teorię, ale ja taką mam, bo ona
poniekąd,
też...
Poniekąd tak, poniekąd podzielamy to. My tak naprawdę zanim postanowiliśmy, że chcemy stworzyć wspólnie rodzinę, mieliśmy wiele różnych takich historii, które tak naprawdę bardzo mocno wpłynęły na to, czy jesteśmy ze sobą, czy będziemy ze sobą. I w pewnym momencie nawet się śmialiśmy, że tak naprawdę już nie ma rzeczy na świecie, które by nas w jakiś sposób poróżniły, bądź sprawiły, że chcielibyśmy tak naprawdę pójść w swoim własnym kierunku. I tak naprawdę ten problem, który powstał, to tak jak ja powiedziałem wcześniej, ja to przyjąłem zero-jedynkowo, powiedziałem Wiktorii, że zróbmy to zadaniowo, tak? Zróbmy to zadaniowo, chcemy tego oboje bardzo mocno, i trzeba po prostu teraz usiąść i przegadać ten temat. Co tak, robimy dalej?
To na Mówisz? Pewno w ten sposób to działało. My, tak jak to powiedziałam, jesteśmy bardzo zadaniowi i podeszliśmy do tematu na zasadzie, że mamy cel i chcemy go osiągnąć. I to może nie jakby potrupać do celu za wszelką cenę, ale wiedzieliśmy, że jakby to, że pojawił się problem z czynnikiem męskim, jeśli chodzi o tą niepłodność, bo moje endometriozy już wiedzieliśmy, to nie jest coś takiego, co uniemożliwia nam dojście do tego. Aczkolwiek to, co opowiedziałaś, Narin, że faktycznie to jest straszny związek dla, straszny sprawdzian dla związku i to bardzo mocno weryfikuje, kto jakie ma relacje. I uważam, że czasami małżeństwa, które są z 20-letnim, 30-letnim stażem, ale po prostu miały udane życie ze sobą, nie mają tylu doświadczeń i takiej kondensacji emocji, napięć i możliwości do gdzieś tam no, wywalenia się jako para. Tak. My jak zaczynaliśmy, to nawet nie byliśmy małżeństwem, kiedy zaczynaliśmy naszą drogę do starań o dziecko i też mieliśmy kilka takich zakrętów, w których jedno czasami łapało drugie. Na zasadzie, gdybyśmy wtedy puścili się, to byśmy już za mocno popłynęli w tej niepłodności. I to było takie światło ostrzegawcze na zasadzie, dobra, chwila, poczekajcie, bo może warto, żebyśmy chwilę wyluzowali. Nie będę ukrywać, że częściej za tą rękę i pokazując mi stop, to był, tą osobą był Tomek, który gdzieś tam dużo bardziej na chłodno do tego podchodził, a ja bardzo emocjonalnie, ale to też jest, myślę, kwestia tego, że to wszystko działo się we mnie. No doskonale wiemy, jak to wygląda, że stymulacja, zastrzyki, hormony, badania, wizyty ginekologiczne, laparoskopię, którą przechodziłam, zastrzyki, które trzeba brać, to wszystko no, dzieje się w organizmie kobiety i natura tak to stworzyła, że facet nie ma szans, żeby po prostu się tym zająć, że tak to ujmę. Tak. Więc na pewno jest to bardzo duża weryfikacja dla związku. I myślę, że jak człowiek przejdzie przez tą procedurę i jakby dalej trzyma się za rękę i mówi, dobra, chcemy, to chyba już nie ma rzeczy, które nawet te szalejące inflacje i stopy kredytowe są na chwilę podwyższane.
Tak.
Jest takie stwierdzenie, że nic tak nie cementuje związku jak kredyt, więc myślę, że nawet chyba kredyt tak nie cementuje jak walka z niepłodnością wspólną.
Słuchaj, ja myślę, że kredyt to teraz jest całkiem spory powód do rozwodu, więc... tak, zresztą ta inflacja też teraz wpływa bardzo mocno na to, że wiele par po prostu nie może sobie pozwolić tak na leczenie, na kontynuację i o tym wiemy, bo za chwilę też ceny za leczenie pójdą w górę. Ale słuchajcie, taką jedną, w ogóle tak jak słucham Tomka, to mam wrażenie, że moglibyście się z moim Piotrkiem bardzo zakumplować, bo on ma również bardzo takie analityczne podejście i ja nie ukrywam, że w naszym przypadku to, że on taki był, to nas uratowało, bo ja jestem chodzącą emocją po prostu. Ja, wiesz, tutaj wszystko. Zresztą też pewnie, Wiki, wiesz, że emocje emocjami, ale my też mamy tendencję do tego, żeby sobie projektować różne rzeczy, nie? I czasami tak sobie jakby płyniemy za tymi projekcjami, a prawda jest też taka, że nasz mózg w ogóle nie rozróżnia tego, czy coś jest w rzeczywistości, tu i teraz się dzieje, czy to jest po prostu projekcja. Po prostu generalnie organizm reaguje tak na to, co my sobie tam, wiesz, wymyślimy w tej głowie, no i potem się dziwimy, że się czujemy tak, jak się czujemy, bo niestety to ma swój wpływ. Słuchajcie, jest, Tomek powiedział taką jedną rzecz, która przykuła moją uwagę, mianowicie to, że ty, Tomku, mówisz, że podejrzewałeś, że coś może być nie tak z twoją płodnością i że nic nie zrobiłeś z tym, jakby trochę zbagatelizowałeś, zaniedbałeś, nie wiem, może miałeś nadzieję, że to nie jest nic poważnego, ale co wpłynęło tak głównie na to, że ty tak właśnie trochę machnąłeś ręką na to, że nie podjąłeś w tamtym czasie, kiedy miałeś tą okazję, bo pytam cię o to z tego względu, że to jest bardzo niestety, ale częste zjawisko u mężczyzn.
Już tłumaczę i to jest częstym zjawiskiem u mężczyzn jest to, że my nienawidzimy chodzić do lekarzy. I generalnie, żeby mnie do tak naprawdę lekarza pierwszego kontaktu wyciągnąć, no to Wiktoria zazwyczaj męczy mnie przez 2-3-4 tygodnie, choć nie ukrywam, że są niektórzy lekarze, z którymi mnie męczy już od, nie wiem, mniej więcej pół roku, więc tu jest mój największy problem. Ja po prostu uważam, że chodzenie do lekarzy, czy może raczej uważałem, że chodzenie do lekarzy w moim przypadku to była totalna strata czasu. Ja generalnie w tamtym czasie byłem strasznie zapracowanym człowiekiem z uwagi na to, że odchodziłem z korporacji, odchodziłem z banku, zakładałem swój biznes w branży finansowej i generalnie ja na nic nie miałem czasu.
Okay.
Na nic nie miałem czasu, skupiłem się na karierze.
Ale dzięki temu, Narin, jakby wtrącę się, mieliśmy za to jakby możliwości finansowe na to, żeby potem móc chodzić
wiadomo,
do lekarzy.
Wiadomo.
I to jest jedyny pozytyw z tego. Ja też się depracowałam dużo, ale tak jak mówię, to musiało wszystko przechodzić przeze mnie. Ale śmieliśmy się kiedyś, że to, że Tomek właśnie zaniedbał kosztem pracy, to jest jedyny pozytyw taki z tego, że potem spokojnie mogliśmy finansować całą procedurę.
To ja wam powiem, wybaczcie, ale bardzo podobnie było u nas. Naprawdę. My tak naprawdę kosztem wręcz nawet, nie wiem, spania, mogę powiedzieć. Tutaj mój mąż zasuwał, że tak powiem, w pocie czoła, żebyśmy mogli sobie pozwolić na te wszystkie procedury i tak dalej. Także znam ten ból. No ale dajmy się wypowiedzieć panu, więc słuchamy dalej.
Więc wtedy była taka sytuacja, to było mniej więcej... Żeby was teraz nie wprowadzić w błąd, to chyba było tak mniej więcej 2, może 3 lata, zanim poznałem Wiktorię. To był właśnie wtedy okres, kiedy moja poprzednia partnerka była lekarzem i powiedziała, że są pewne znamiona na moich jądrach, które ją niepokoją. Mhm. I wtedy też mi suszyła głowę, żebym faktycznie do tego lekarza się udał. Po mniej więcej pół roku, jak mnie już namówiła, udałem się do urologa i wtedy dostałem informację, że mam żylaki na jądrach, okay. Z czego na lewym jądrze są na tyle duże, że raczej jądro już jest nie do odratowania. Prawe jeszcze jest do odratowania, lewe już niestety nie. I wtedy rozpocząłem tak naprawdę kurację, która trwała pół roku, a po tej kuracji miałem z powrotem iść do lekarza, ale wróciłem, że tak powiem, do swojego starego stanu rzeczy, czyli nie mam czasu na lekarzy, praca ważniejsza, kariera ważniejsza. Mhm. I tak moja historia się, że tak powiem, toczyła do momentu, aż właśnie Wiktorię poznałem. Ja gdzieś tam podejrzewałem, gdzieś tam też czytałem, że takie schorzenie może spowodować niepłodność, a na pewno ma wpływ bardzo duży na ruchliwość plemników. Mhm. I z tego, co ja pamiętam, to też mieliśmy chyba z Wiktorią, chyba jeszcze nawet przed rozpoczęciem procedury in vitro, właśnie Wiktoria też mnie gdzieś tam zmusiła do pójścia do lekarza, też do urologa, tam gdzieś jakiegoś konkretnego specjalistę nawet znaleźliśmy. I też miałem jedną wizytę, ale też znowu odpuściłem.
Okej.
Okay. On też powiedział, że to jakby Tomek miał się poddać zabiegowi, który miał usunąć te żylaki, chociaż częściowo, ale on wtedy powiedział, że ta szansa, on wtedy dawał około 5% bez zabiegu na to, że w ogóle z tych plemników cokolwiek będziemy mogli pozyskać w sposób naturalny, nazwijmy to, okay. Czyli przy inseminacji, a po tym zabiegu powiedział, że to prawdopodobieństwo może zwyższyć się do około 20%, ale on nie daje takiej gwarancji i na to wszystko potrzeba przynajmniej roku. A w tym czasie rosło moje torbiel w jajniku, w tym czasie rosła moja endometrioza i to był czas, kiedy trochę się musieliśmy gonić i postawić na mniejsze zło, nazwijmy to, po prostu. Okay. Więc to w ten sposób wtedy się złożyło i faktycznie, no wtedy pojawił się pomysł dawcy nasienia, No i
pomysł.
Pomysł. Okej, okay. Ale słuchajcie, zanim do tego pomysłu, to ja bym chciała wiedzieć taką rzecz. Chłopie, czego potrzebuje mężczyzna, żeby kobieta nie musiała go zmuszać do tych wizyt? Powiedz mi.
Nie ma
ja tego nie
czegoś.
Rozumiem.
Nie ma takiego czegoś. Powiem ci szczerze, że śmiało mogę powiedzieć nawet, że 95% mężczyzn na świecie po prostu nie lubi chodzić do lekarza, nie chce chodzić do lekarza. To jest dokładnie ten sam problem, co mają kobiety z leczeniem raka piersi. Też trzeba kobiety zmuszać do tego, żeby chodziły co pół roku do tego lekarza i się badały. Dokładnie jest to samo z mężczyznami, tylko z mężczyznami jest o tyle gorzej, że tutaj jest takie jakby powszechne takie stanowisko, że ja nie muszę, ze mną jest wszystko w porządku, do momentu, dopóki coś się nie stanie. Mhm. I nie ma takiego złotego środka, dzięki któremu faktycznie dałoby się, nie wiem, zmusić, zachęcić mężczyzn, żeby faktycznie poszli. Chyba że słyszą w swoim otoczeniu, że mój kolega coś takiego miał, czy ja czasem tego nie mam, tak? To troszeczkę daje wtedy do myślenia. Po mojej sytuacji właśnie z żylakami, to dwóch moich przyjaciół poszło się od razu zbadać.
Okej, okay, ale zobacz, bo wy chłopaki generalnie bardzo rzadko, mam takie wrażenie, chyba że się mylę, to wyprowadź mnie z tego błędu, że nie rozmawiacie między sobą o tym, nie wiem, kto jak sobie bada jądra, czy to robi, czy był u lekarza, czy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj trochę odnosząc się do tego, co powiedziałeś a propos badań, wiesz, piersi pod kątem raka i tak dalej, to zobacz, wiele lat potrzebowaliśmy, żeby w takim, wiesz, żeby to się stało normą w pewnym sensie, a przynajmniej taką normą w świadomości, tak, że jest coś takiego jak badanie piersi i raczej ta tendencja badań jest wzrostowa, czyli wiesz, obserwujemy, że coraz więcej kobiet o siebie dba, gdzieś tam wiesz, chodzą, pilnują tego, tak? Już nie mówiąc o tym, jaką normą jest już wizyta ginekologiczna. I ja wiem, rozumiem to, że jakby nie lubicie, mężczyźni nie lubicie chodzić do lekarza, ale zastanawiam się pod kątem jakby takiego też podejścia trochę długowieczności, tego czym jest, no przepraszam, że tak powiem, ale jednak ta rola mężczyzny, tak, w życiu, w rodzinie i tak dalej, że wiesz, ten dom, drzewo i spłodzenie syna i tak dalej. Wiem, że to jest stereotypowe i to jakby już też jako społeczeństwo jesteśmy daleko za tym, tak, już nie postrzegamy męskości w takich kategoriach, co prawda, ale jednak, kiedy jest zderzenie z niepłodnością, to wracają bardzo takie pierwotne instynkty. Cholera, mnie to boli. Wiesz, mnie to boli. Ja bym chciała, żebyś ty tak z punktu widzenia męskiego powiedział kilka słów do chłopaków, którzy właśnie tak jak ty bagatelizują taką sprawę, jaką jest to, że czują, nie wiem, coś tam sobie wymacają, tak, w tych jądrach i tak dalej. I jaki to może mieć skutek tak naprawdę, bo wiemy przecież też, że in vitro, mimo wszystko, ona nie zawsze wygrywa z biologią, niezależnie od tego, czy skorzystamy z dawstwa, czy z jakichś tam innych metod. Jednak biologia to jest biologia i tutaj medycyna czasami rozkłada ręce. I taki, wiesz, nie wiem, apel, może to jest takie zbyt górnolotne słowo, ale jak ty wpłynąłeś na tych swoich dwóch przyjaciół, bo może to jest sposób na to, żeby innych też zachęcić do tego, żeby macali sobie swoje jądra i jak coś wyczują, nie bagatelizowali tego, tylko poszli do lekarza.
Znaczy, powiem tak, czy generalnie przekonanie jakiejkolwiek grupy mężczyzn jest tak naprawdę, czy byłoby tak naprawdę bardzo ciężkie, bo tak jak powiedziałaś, że tak naprawdę ta sytuacja z leczeniem kobiet trwała naprawdę wiele lat, żeby przekonać do tego, żeby coś w tym kierunku ruszyło, to powiem tak, że w stosunku do mężczyzn to nie będzie trwało kilka lat, tylko kilkadziesięcioleci. Z uwagi na to, że my jesteśmy strasznie upartą częścią tego społeczeństwa i po prostu musiałoby się coś faktycznie wydarzyć w otoczeniu danej osoby, żeby ktoś sobie, że tak powiem, przemyślał swoją własną sytuację. I tak było właśnie w przypadku tych moich dwóch przyjaciół. Tu była sytuacja akurat taka, że jak oni się dowiedzieli o tym, że mamy problem z niepłodnością, że mamy problem z zajściem w ciążę, a też bardzo mocno nam kibicowali, praktycznie za każdym razem tam podpytywali, czy wszystko jest w porządku, czy mogą jakoś pomóc, to gdzieś tam od słowa do słowa przy tak zwanej przysłowiowej wódce przegadaliśmy ten temat. Ja powiedziałem, co się stało po mojej stronie, co się stało po stronie Wiktorii. Tam gdzieś tam głębiej weszliśmy w ten temat, ale generalnie mężczyźni o czymś takim między sobą nie rozmawiają.
Właśnie.
Bynajmniej w moim otoczeniu moi znajomi, moi przyjaciele o tym nie rozmawiają z uwagi na to, że ja uważam, że to jest nadal temat tabu i generalnie no, ciężko tak naprawdę mężczyznę namówić do rozmowy na ten temat.
No dobra, ale gdybyś ty miał możliwość przemówienia do setki chłopaków, ty, jako Tomek, który wiesz, ma cały ten bagaż doświadczeń, który masz ze sobą, co ty byś im powiedział, żeby w jakiś sposób, no nie masz gwarancji, czy pójdą na te badanie, czy nie, ale gdybyś miał, wiesz, na sali 100 chłopa, którym mógłbyś powiedzieć taką myśl o tym, że mają się badać, to co byś im powiedział?
No właśnie, to jest właśnie problem w tym, że ja jestem właśnie złym przykładem tego, żeby coś takiego właśnie mówić. Z uwagi na to, że tak jak powiedziałem wcześniej, ja jestem zero-jedynkowy. Jeżeli ja wykryłem problem u siebie, ja doskonale wiem, że jest na tyle dużo różnych rozwiązań, bo żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, że ja nie jestem odpowiednią osobą, żeby faktycznie kogoś, nie wiem, zachęcać do tego, namawiać, choć wiem, że to jest bardzo ważne, ponieważ ja uważam, że jak tutaj mamy jedne drzwi zamknięte, to mamy kolejne, przez które możemy tak naprawdę przejść.
Okej.
I jeżeli miałbym już faktycznie rozmawiać z takimi ludźmi, tak jak powiedziałeś, 100 chłopa na hali, na sali, obojętne, to na pewno bym przedstawił im swoją historię.
Dobra.
Bo tylko i wyłącznie konkretny przykład może mężczyznę w jakikolwiek sposób nawet nie namówić, ale żeby w ogóle to wysłuchał do końca tak naprawdę.
Jasne. Dobra, to cię wezmę z innej strony w takim razie, bo rozumiem to, że twoja pewna otwartość i jakby świadomość też innych rozwiązań, innych opcji w jakiś taki naturalny sposób mam wrażenie, że pokierowała was w stronę dawstwa, tak? Że była to dla was opcja, którą naturalnie przyjęliście jako pewną możliwość. I dla wielu mężczyzn z kolei ta opcja jest bardzo trudna tak do zaakceptowania, no właśnie, tak wewnętrznie.
Nawet powiedział, że dla większości.
Dla większości, dokładnie tak. To w takim razie dajmy na to, że jeszcze masz innych 100 chłopa, nie? Którym możesz powiedzieć na temat dawstwa, na temat tego, w jaki sposób mężczyzna może się przełamać, otworzyć się i potraktować tę metodę, tę opcję, tę możliwość w leczeniu niepłodności, w ogóle jakby na tej drodze do ojcostwa, żeby zachęcić ich też, otworzyć w jakiś sposób na taką możliwość, bo naprawdę większość panów, z którymi ja rozmawiam, dziewczyny, z którymi rozmawiam, u których też problemem jest czynnik męski, no to na słuch o tym, że mieliby skorzystać z dawstwa, to tam się scyzoryk w kieszeni otwiera, nie? I jakby nie jest to łatwe emocjonalnie do gdzieś tam, wiesz, przetrawienia. Jak ty byś przemówił do facetów, żeby powiedzieć im, na czym to w zasadzie polega i że to nie jest nic strasznego, że kurczę, można zostać ojcem dzięki takiej opcji.
Ja bym to może inaczej przedstawił.
Dobra.
Ja powiedziałbym, że podejście egoistyczne do takiej sytuacji jest bardzo złe i źle to tak naprawdę jest przedstawiane przed partnerką, z którą dany mężczyzna jest, bo jeżeli kobieta potrafi tak naprawdę przyjąć takie ilości leków, hormonów, wydatków pieniężnych, jeżeli chodzi o jedne badania, drugie badania, operacje, wszystko, a mężczyzna nie potrafi tak naprawdę zrobić tylko tego jednego malutkiego kroku, żeby powiedzieć tak, chcę być ojcem, niezależnie czy to jest dziecko tak naprawdę z mojego plemnika, czy z dawcy, to ja uważam, że taki mężczyzna jest po prostu egoistą.
Okay.
Jest totalnym egoistą z uwagi na to, że jeżeli oboje tak naprawdę ludzi chce tworzyć ze sobą rodzinę, chcą wspólnie tak naprawdę tą rodzinę założyć, no to tak naprawdę no, obie strony muszą tak naprawdę jakieś poświęcenia tak naprawdę tutaj wykonać i nie może być takiego czegoś, że ja powiem, że nie chcę być tak naprawdę ojcem z dawcy, z uwagi na to, że to nie jest moje dziecko. Właśnie, że nie, bo ojcem jest tak naprawdę nie osoba, która dała nasienie, tylko osoba, która tak naprawdę wychowuje to dziecko.
Chylę czoła przed tobą za to, co powiedziałeś. Bardzo ci dziękuję, to jest naprawdę bardzo ważne, bo mężczyźni często o tym zapominają. Zresztą, dobra, nie chcę zwalać to na chłopaków, tylko kobiety też często o tym zapominają, to muszę być sprawiedliwa, bo w takich rozmowach, gdzie powiedzmy już się spotykam piąty, szósty, siódmy raz na takiej sesji jeden na jeden, które prowadzę z dziewczynami, to często wychodzi, że chodzi o ciążę, a nie do końca też o dziecko, tak? Czyli jakby pewną gotowość do macierzyństwa, która nie prowadzi poprzez to biologiczne urodzenie tego dziecka, tylko w ogóle macierzyństwo jako macierzyństwo, tak? Na tej zasadzie. Więc to jest bardzo ważne, co mówisz, bo to jest zjawisko, które często się obserwuje, o którym też się nie mówi też, bo mówię, to wychodzi w takich już zaawansowanych rozmowach, konsultacjach, które ja prowadzę i wtedy jak już jest dużo zaufania i mamy ileś tam tematów za sobą, to wychodzi to, że wiesz, ja po prostu pragnę być w ciąży, że to o to chodzi, tak? I myślę, że tutaj można by to trochę też analogicznie postawić w stronę męską, że chodzi o to, żeby to jednak był to mój gen, tak? A nie przełamanie tego jest dosyć trudne. Natomiast tak, pełna zgoda, ojcem nie jest ten, który daje nasienie, tylko ten, który wychowuje. Słuchajcie, chciałabym trochę z wami porozmawiać o tej praktycznej części jakby korzystania z dawstwa. Jak to wygląda w klinice, bo wiele osób też nie ma wyobraźni na ten temat, nie wie. Z takiej pierwszej ręki, gdybyście mogli opowiedzieć, jak to wygląda, idziecie do kliniki i co następuje jakby po kolei, tak? Na tej procedurze skorzystania z dawstwa.
Wiki?
Tak, tutaj chyba ja się muszę wypowiedzieć, dlatego że my właśnie korzystaliśmy pierwszy raz, zresztą drugi raz również w czasie pandemii. To był ten moment, kiedy tylko ja mogłam być w klinice. I kiedy poszłam na drugą albo trzecią wizytę do kliniki i pani doktor zobaczyła wyniki badań właśnie Tomka, powiedziała, że no ona tutaj widzi tylko i wyłącznie opcję na dawcę nasienia, że widzi też tylko opcję na in vitro, że inseminacja nie ma tu w ogóle racji bytu w naszym przypadku. I co my na to? Więc my ten temat mieliśmy już wcześniej przegadany w domu. Ja powiedziałam, że tak, dawca okej, my to akceptujemy. Z tym, że ja wtedy no, byłam przerażona, to były moje, mówię, druga albo trzecia wizyta w ogóle w klinice, więc to wszystko było dla mnie takie nowe, świeże. Jeszcze nie do końca rozróżniałam in vitro od inseminacji, a już w ogóle hasło stymulacja, hiperstymulacja to w ogóle było dla mnie abstrakcją w tamtym momencie jeszcze. I pamiętam, ona powiedziała, aha, no to okej, to ja już tutaj pani pokazuję bazę. Ona odpaliła Excela i mówi do mnie, no to proszę, to jaki mąż, ile waży, ile ma wzrostu, jaki ma kolor oczu, jaki kolor włosów, jaka grupa krwi. Ja tak siedzę i jakby, no przecież znam tą żonę, no wtedy jeszcze nie był moim mężem, ale no, był moim facetem. I ja tak dosłownie usłyszałam, jak wiecie, pytanie w milionerach, ale definitywnie i w ogóle nie. I przez chwilę taka konsternacja w ogóle, czy ja na pewno dobrze odpowiadam. I ona mówi, że, no, że po prostu musimy tutaj wybrać, że zarezerwujemy to nasienie, żeby sobie czekało do momentu, kiedy ja będę mieć punkcję. I ja mówię, ale no to jak to? Ona mówi, no to żeby był po prostu w miarę podobny do męża. No i szukałyśmy faktycznie gdzieś tam tym zgodnościami cech, właśnie kolorem oczu, kolorem włosów, grupą krwi, wzrostem i wagą i jeszcze jakby pochodzeniem, bo tam jest no, czy europejskie, czy azjatyckie i tak dalej. No i znalazłyśmy tego dawcę, który miał, nie wiem, tam 10-cyfrowy kod w tym Excelu i ona powiedziała, dobrze, to rezerwujemy. Okay. I to wyglądało w ten sposób, po czym ja wyszłam i płacąc za wizytę dopłaciłam za tą rezerwację dawcy nasienia i za to, że to nasienie będzie mogło być wykorzystane w punkcji. I potem dopiero wyszłam i zadzwoniłam do Tomka i mówię, Tomson, ty wiesz, co się stało? Ja właśnie zarezerwowałam dawcę. A ja mówię, dawcę dla naszego dziecka. I ja mówię, ja w ogóle nie wiem, czy ja dobrze wybrałam. A Tomek,
czekaj, czekaj, przypomnij, czy ty masz niebieskie oczy, czy brązowe, bo ja nie pamiętam.
Ja, dokładnie. Mówi, Tomek, nie przejmuj się, Uśka, i tak będzie ładne po tobie i podobne pewnie do ciebie, w razie czego. I jakby obeszliśmy to trochę takim żartem, ale to oczywiście nie było bagatelizowanie tematu, bo temat był bardzo trudny i emocjonalny, ale doszliśmy do wniosku, że po prostu musimy się trochę do tego zdystansować, bo albo akceptujemy sytuację, która się wydarzyła i bierzemy ją jakby w całości i idziemy w to, albo będziemy ją roztrząsać i stać cały czas w miejscu. Okay. I kiedy drugi raz wybieraliśmy dawcę, bo my zmienialiśmy klinikę, bo nie mieliśmy zarodków, ja przechodziłam całą procedurę od początku jeszcze raz, i kiedy drugi raz wybieraliśmy dawcę w tej drugiej klinice, system jakby się praktycznie powtórzył i ja już wtedy byłam taka pewna siebie, jakbym już w tych milionerach drugi raz siedziała, takie nie, na pewno, zielone, na pewno, 194 wzrostu, nie? To już było takie na zasadzie, nie, już teraz jestem pewna, jak mój mąż wygląda i jakiego moje dziecko ma być ojca. I to jest niesamowite, że teraz, kiedy jest Teodor z nami, na początku wszyscy mówili, że jest podobny do mnie. Mhm. A teraz taki malutki dzieciaczek się zmienia bardzo i ostatnio bardzo dużo osób mówi, że jest podobny do Thompsona. Okay. Czy inne matki do mnie na profilu piszą, że się cały Thompson robi. Też nasi znajomi, którzy nie wszyscy wiedzą o tym, że korzystaliśmy z dawcy. I ostatnio to właśnie powiedziałam Tomkowi, a Tomek mówi, Uśka, ale przecież to jest, ja wiem, że to nie jest możliwe, żeby on był do mnie podobny, bo genetycznie nie ma na to szans. Ja mówię, Thompson, ale on jest podobny do ciebie dlatego, że ty po prostu dajesz mu całe swoje serducho. I tak. Mówię, tym serduchem napawasz go tak, że on za chwilę może być podobny sam do siebie, ani do mnie, ani do ciebie, ale po prostu jakby sama ta gdzieś, no mówię, jak ktoś nie ma świadomości, że korzystaliśmy z dawcy, to naprawdę coraz więcej osób twierdzi, że Teoś jest podobny do Thompsona, no i że to jest synem tatunia w 100% po prostu, jakby wizualnie. No bo tak mentalnie, no to wiadomo, że jest. My od początku w sumie nigdy nie mieliśmy ciśnienia na geny. I pamiętam naszą rozmowę też na początku, kiedy była mowa, czy nie trzeba będzie adoptować na przykład komórki od dawczyni, a potem stwierdziliśmy, że to by było w ogóle bez sensu. Bo ja komórkę, Tomek nosienie, więc łatwiej nam zaadoptować by było zarodek wtedy. Tak. I po prostu doszliśmy do wniosku, że okej, że jeśli taki jakby będzie, nazwijmy to w cudzysłowie, cena tego rodzicielstwa, to my po prostu ją bierzemy, bo my chcemy być rodzicami. Nieważne jakby czyje geny i czyja krew tam będzie w tym maluchu płynąć, to zrobimy wszystko, żeby po prostu był szczęśliwym człowiekiem w przyszłości. I to było dla nas najważniejsze, a nie to, czy będzie mieć taką grupę krwi, czy inną.
Okej, to jest piękne, co też mówisz, bo wiesz, ja też znam takie historie trochę o tym, gdzie to, co opowiadasz, jest bardzo bolesne dla niektórych par. Usłyszeć, że dziecko, które urodziło się właśnie dzięki dawstwu, na przykład w związku, że na przykład jest podobny do ojca albo że jest podobny do mamy, gdzie nikt nie wie, że jaka jest historia, tak, tej trudnej płodności u tej pary i ta para słyszy coś takiego, to ja znam z takich pierwszych rąk takie, no, że bywa to bardzo trudne i zastanawiam się, czy was przed takim zbytnią melancholią w tej kwestii uratowało to, że mieliście taki dystans do tego, czy na to wszystko też troszeczkę wpłynęło wasze środowisko, wasi najbliżsi, właśnie jakie było ich podejście do tego, bo wydaje mi się, że to są takie czynniki, które mają dosyć spore znaczenie, tak, w takiej sytuacji.
To na pewno. Ja myślę, że to, że my od początku głośno mówiliśmy o tym, że po pierwsze staramy się o dziecko, ale mieliśmy bardzo fajnych ludzi w swoim otoczeniu, którzy przy każdej okazji nie pytali, no i jak już jest dzidziuś? Bo jakby my kiedyś powiedzieliśmy, że jak będą efekty, to na pewno się ich nie da ukryć i nie będziemy tego chcieli zrobić, okay. Ale dopóki tych efektów nie ma, to po prostu o tym głośno nie mówimy. Potem, kiedy zaczęliśmy w ogóle przygodę z in vitro, to też od samego początku mówiliśmy o tym, że jesteśmy w procedurze. Czym ta procedura jest, jakie to są koszty. I wtedy też w bardzo dużej części opowiadaliśmy właśnie o korzystaniu z dawcy. I mamy ogromne szczęście, myślę, że mamy mądrych ludzi wokół siebie, którzy jakby pytając nawet, robili to z ciekawości albo z tego, żeby nam pomóc lub wiedzieć, o co więcej nie zapytać, żeby nam nie zrobić, nie wiem, przykrości, a z kolei ta nasza otwartość i nierobienie z tego tematu tabu, bo jednak niepłodność dotyka tylu ludzi w naszym kraju, w ogóle na świecie, ale u nas jest to w dalszym ciągu wielkie tabu. I ja pamiętam, kiedy siedzieliśmy na imprezie, ja byłam w pierwszym trymestrze ciąży i rozmawiamy o tym, że jestem w tej ciąży i ja normalnie, kiedy jest impreza, jest muzyka, wszystko, ja mówię, no tak, bo my będziemy mieć Dziusia dzięki in vitro i wspaniale. I nagle na tej imprezie, gdzie było 20 osób, 10 par, okazuje się, że oprócz nas dwie pary jeszcze mają już dzieci z in vitro, z czego jedna z par stara się o drugie dziecko. I ta dziewczyna siedzi i mówi, Boże, jak dobrze, że to o tym głośno powiedziałaś, bo ja myślałam, że o tym się nie mówi. I zaczęłyśmy dopiero rozmawiać i to było niesamowite, że no mówię, no, na jedną imprezę, gdzie jest niby 10 par, 3 z tych par cały czas zmagają się z in vitro i mają dzięki in vitro swoje dzieciaki. Więc mówię, mam wrażenie, że mieliśmy bardzo duże szczęście, że mamy mądrych ludzi wokół siebie i też chyba bardzo nam pomagało to, że do tej pory pomaga, że otwarcie rozmawiamy, że my nie robimy tabu z tego, tylko po prostu jakby rozmawiamy, to jest trudny temat i to jest temat, w którym nie każdy się może czuć komfortowo, ale życie nie polega tylko na samych przyjemnościach. A my i tak mamy największą przyjemność, jaką możemy mieć, bo teraz trzymamy na rękach Teosia. Ja się cały czas śmieję, że Teos jest żywą reklamą in vitro, niesponsorowaną po prostu przez nikogo, oprócz naszego portfela, ale jest chodzącą żywą reklamą, że warto. I to jest piękne.
Słuchajcie, mam takie wrażenie też, że wiele osób właśnie, to jest bardzo ważne też, co powiedziałaś, ja bardzo też podzielam takie zdanie, że nasza otwartość, otwartość ludzi, którzy borykamy się z niepłodnością, wspiera tak naprawdę tych, którzy są wokół nas i którzy nie mają pojęcia o tym, czym jest niepłodność, w ogóle jak wygląda procedura in vitro i że to nie jest, wiesz, mieszanie chemikaliów, z których powstaje, wiesz, w próbówce dziecko, tak? No bo są durne takie wizje na ten temat, że ja jak to słyszę, to mam ochotę po prostu komuś powiedzieć, idź do pokoju obok i daj sobie klapsa i jak się, wiesz, uspokoisz, to wróć, pogadamy, nie? Bo to są takie bzdury generalnie, ale mam takie przekonanie też, że nasza otwartość, mimo że jest nam trudno, mimo że naprawdę, no ty też doskonale wiesz, jakie są te emocje i tak dalej, tak? Ale warto o tym mówić, warto się otwierać, takie jest moje przekonanie, bo to pomaga też tym, którzy nie rozumieją, nie znają, a przecież nie możemy oczekiwać tego, że zrozumieją nas tylko ci, którzy, tak bardzo często to słyszę, że ten, kto nie przeszedł, tego nie zrozumie. No ale hola, chwileczkę, czy ty musisz być niepełnosprawny, żeby mieć empatię dla człowieka z niepełnosprawnością? Albo nie wiem, czy musisz być dzieckiem alkoholika, żeby sobie uruchomić, wiesz, jakieś pokłady wyobraźni i zrozumieć, że takie dzieciństwo może być trudne? Jakby nie musisz wcale przechodzić przez coś, żeby zrozumieć coś, wystarczy zwykła otwartość i wiesz, odrobina wyobraźni, więc to tutaj też taki mój apel, który chciałabym przemycić odrobinę, żeby dziewczyny nie mówiły w ten sposób, że nie zrozumie ten, kto nie przeszedł. Właśnie ci, którzy nie przeszli, mają zrozumieć. I to dzięki nam, dzięki naszej otwartości możemy dać im taką szansę i możliwość.
Jasne, bo to jest też tak, że z niepłodnością to nie jest tak, że ktoś sobie wybiera, że okej, to ja idę na in vitro, bo tak mi bardziej pasuje, bo sobie wybiorę, że nie wiem, moje dziecko urodzi się dokładnie w tym dniu, bo tak mi bardziej...
No właśnie ludzie tak myślą, że tak jest, to jest głupie po prostu.
To są takie stereotypy i to jest tak jakby przepraszać albo wstydzić się za to, że nie wiem, choruje się na cukrzycę albo że, nie wiem, zachorowało się na wspomnianego raka piersi już podczas naszej dzisiejszej rozmowy. Choroba nie wybiera. Niepłodność jest chorobą i to nie jest fanaberia XXI wieku, tylko jakby cudem jest to, że w tym XXI wieku jesteśmy w stanie realnie pomagać ludziom chorym na niepłodność, którzy byli od wielu tysięcy lat na tym świecie, tylko kiedyś nie było takich postępów medycyny. I powinniśmy się cieszyć i chylić czoła za to, że możemy z tych postępów korzystać, a nie wstydzić się i ukrywać, że to jest, jakbyśmy popełniali zbrodnię, jakbyśmy, nie wiem, handlowali narkotykami. To nie jest powód do wstydu, to jest powód do dumy, że jesteśmy w stanie sobie pomóc, bo jest pełno chorób, na które do tej pory dalej nie wynaleziono leku i ci ludzie zapłaciliby te krocie pieniędzy, które my płacimy za in vitro, żeby móc też wyzdrowieć. U nas się może nie da wyzdrowieć, ale da się osiągnąć efekt, którego wszyscy oczekujemy.
Dokładnie tak. Ale wiesz, jakby mówiąc o tych nowoczesnych metodach, to przecież w Starym Testamencie są jakby historie kobiet, które nie mogły zostać mamami i jakby nie było, było korzystanie z matek zastępczych, czyli wsadzanie swoich służebnic do łoża swoich mężów, którzy je zapładniali, następnie rodziły je dzieci i oddawały te dzieci, tak? To są takie też historie, o których przeciwnicy in vitro milczą, generalnie nie opowiadają, a przecież religia, historia religii jest pełna takich historii, opowieści o kobietach, które przechodziły przez tego typu sytuacje. Słuchajcie, takim słowem końca, bo Teoś pewnie już wymaga waszej obecności, mam takie jedno ostatnie, ja wiem, pytanie, może to jest, nie jest pytanie, ale w jaki sposób wy w przyszłości opowiecie Teosiowi historię miłości jego rodziców do niego, zanim on się urodził?
Tomek, chcesz zacząć? Zadałam pytanie Tomkowi, dlatego że to chyba była najbardziej kluczowa i sporna kwestia w naszym związku, zanim Teoś się urodził, a już wiedzieliśmy, że jest w brzuchu i mieliśmy nadzieję, że ta ciąża jakby uda się ją donosić do końca i mieć dziecko. I ja cały czas powtarzałam o tym otwarcie, że ja chcę, żeby Teoś wiedział, że dla mnie to jest tak oczywiste i że to jest po naszej stronie cholernie trudne wyzwanie, żebyśmy go wychowali na człowieka i na młodego, małego mężczyznę, który kiedyś w przyszłości usłyszy, że korzystaliśmy z dawcy nasienia, bo na pewno usłyszy, bo chociażby internet, konto Invi Matki, ten podcast, internet nie zapomina, a to nie powód jakby do tajemnicy, tylko powód, ja uważam, że do dumy, żeby, to jest właśnie nasze wyzwanie, żeby wychować takiego człowieka, który sobie pomyśli, kurde, ale ja mam rodziców, a przede wszystkim sam jest mężczyzną, malutkim jeszcze, a potem będzie większym, więc pomyśli sobie, kurde, ja mam niesamowitego tatę, który może miał chore jajka, ale te jaja to ma takie, że nie jeden facet na świecie, to takich jaj po prostu nie ma, bo zrobił coś i jakby schował swoją męską dumę i ambicje do kieszeni i dzięki niemu teraz jestem na świecie. I absolutnie nigdy w życiu nie chciałabym, żeby moje dziecko musiało zmagać się z tematem niepłodności, ale jeśli kiedykolwiek w życiu przyjdzie mu taka sytuacja, to mam nadzieję, że pomyśli sobie, że jesteśmy poniekąd jakąś inspiracją dla niego, że to nie jest temat, który uniemożliwi mu normalne życie, bo po prostu będzie mógł skorzystać z tego i to będzie tak normalne i naturalne, jak rozmowa o po prostu, nie wiem, innych trudnych tematach, które dzieją się na świecie, chociażby wojnie. Teraz masz jakby sama córkę w takim wieku, gdzie ona już wie, że coś się złego dzieje, ale jednak nie jesteśmy w stanie wszystkiego przekazać, że wojna jest, ale to jest bardzo trudny temat, więc na pewno niepłodność, dawca nasienia będzie również trudnym tematem, nazwijmy to, do ogrania dla małego człowieka, ale myślę, że skoro dźwignęliśmy tyle i zrobiliśmy tyle, jak przyszli rodzice, żeby nimi zostać, to chyba damy też radę w przyszłości, żeby po prostu Teoś wiedział, dzięki czemu i jakiemu podejściu, jakiej mądrej głowie mojego męża jest na świecie.
To jest piękne, co powiedziałaś. Tomek, coś chcesz dodać do tego?
Znaczy, ja generalnie jestem inną osobą niż Wiktoria. Okay. Mam troszeczkę inne zdanie na ten temat. Mhm. Czy może raczej, jest bardzo, bardzo podobne, choć tak jak Wiktoria powiedziała, to jest taki temat, który u nas jest dosyć na razie delikatnym tematem z uwagi na to, że ja jeszcze sam nie wiem, okay, w jaki sposób taką informację przekazać, ile mu tak naprawdę przefiltrować tych informacji, z uwagi na to, że ja jestem chyba bardziej taką osobą, która żyje tu i teraz. Ja się bardziej skupiam na tym, co mogę mu w tej chwili dać, co mogę mu w tej chwili przekazać, a jeżeli gdzieś po drodze w jakiś sposób, nie wiem, to wypłynie, albo pewnie, nie wiem, Wiktoria będzie gdzieś tam pewnie się dalej udzielała w tej części, no to pewnie będziemy o tym rozmawiać wtedy, tak? Za tych kilkanaście lat. Okay. Ale na chwilę obecną ciężko jest mi powiedzieć, w jaki sposób tą informację przekażę, jak to zostanie zrobione. Tym bardziej, że Wiktoria wie, że dla mnie to jest o tyle trudny temat, że gdzieś tam pewnie pewna obawa w głowie się tworzy. Jest ona związana właśnie z tym, że każde dziecko ma tak jakby swój okres buntu, tak? I nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób poczułbym się w tamtym momencie, pomimo oczywiście tego wszystkiego, co już zrobiłem, co mam zamiar zrobić i co robię, to boję się po prostu takiego czegoś, że spotkałbym się właśnie w tym momencie tego buntu, że ty nie jesteś moim tatą, bo nie jesteś właśnie tym dawcą tego nasienia.
Obawiasz się takiego odrzucenia w tym czasie?
Troszeczkę tak, troszeczkę tak, troszeczkę się tego obawiam. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, tatą cały czas się będę uważał z uwagi na to, że ojcem nie jest osoba, która dała to nasienie, tylko ojcem jest osoba, która wychowała to dziecko i tak naprawdę dała 110% siebie.
Tomek, to jest też, bardzo doceniam to, co powiedziałeś, bo niewielu mężczyzn stać na to, żeby powiedzieć, obawiam się odrzucenia, kiedy moje dziecko się o tym dowie. To jest, wydaje mi się, też taki dowód ogromnej miłości, bo zależy ci na tym, żeby twoje dziecko nie odrzuciło cię po prostu, kiedy się dowie o tym, bo to są bardzo trudne rzeczy. Ja nie ukrywam, że my na przykład w tej chwili stoimy przed taką decyzją o skorzystaniu z komórki jajowej, bo my próbujemy już dosyć długo też wystarać nasze drugie dziecko i nam nie wychodzi. Niestety biologia już mi powiedziała basta, kobieto, i albo adopcja, albo nie. I jest to trudna decyzja, dlatego szapoba, że o tym mówicie. Bardzo doceniam, bardzo wam dziękuję za tą otwartość. Cóż, ja mogę jeszcze ze swojej strony taką myśl po prostu końcową dodać, że wydaje mi się, że w przypadku tak trudnych rozmów chyba nie do końca chodzi o to, że czy powiemy i tak dalej, tylko bardziej po co chcemy to zrobić. Myślę, że to jest znacznie istotniejsze pytanie, na które powinniśmy jako rodzice dzieci urodzonych dzięki in vitro, dzieci urodzonych dzięki dawstwu sobie odpowiedzieć, a dopiero potem wymyślić, jak to zrobić po prostu. Taką ja mam na to koncepcję. Także tak, słuchajcie, dziękuję wam bardzo. To była naprawdę fantastyczna, piękna rozmowa. Bardzo doceniam waszą otwartość, waszą szczerość. Myślę, że dużo wniesie ta rozmowa do życia innych par, którzy są na podobnym etapie co wy. Także ogromne i serdeczne dziękuję. I oczywiście buziaki i przytulasy dla Teosia od cioci.
Dziękujemy serdecznie i życzymy powodzenia wszystkim. N97 i N46.
Tak jest. Do usłyszenia. Cześć.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.